To Polskie Radio Rzeszów i audycja Na Cztery Łapy. Dziś naszym gościem jest Barbara Maciejewska, prezes Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami Storad. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Storad działa od 1999 roku. W 2000 roku zostaliście oficjalnie zarejestrowani. Rozpoczęliście swoją w zasadzie oficjalną działalność. No ale to nie są początki, tak na dobrą sprawę, Storadu.
No, Storad nie wziął się znikąd. Storad wziął się z długiego procesu doświadczeń, zbierania doświadczeń przez naszych członków założycieli, zbierania doświadczeń z kynologii ratowniczej, z pracy z psami oraz samego ratownictwa, ponieważ wśród członków założycieli byli i szkoleniowcy Związku Kynologicznego w Polsce, czyli profesjonalni kynolodzy, byli ratownicy różnych organizacji, bo i z Polskiego Czerwonego Krzyża, i z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, byli też cywile, po prostu pasjonaci pracy z psami. To wszystko złożyło się, ich wieloletnie doświadczenie i praca na własnych jakby polach połączyła siły, jak to można, jeśli można to tak określić, właśnie w 99 roku, kiedy postanowili założyć cywilne stowarzyszenie, które miało na celu i dalej ma wspieranie policji i straży pożarnej w poszukiwaniach osób zaginionych.
Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami Storad. I tu uwaga, cywilne zespoły ratownicze. Podkreślacie, że nie jesteście służbą państwową już w samej nazwie. Co daje taka forma działania, co ją ogranicza? Wady i zalety.
Taka forma działania pozwala nam pracować na tyle, na ile możemy. Czyli wtedy, kiedy możemy, każdy z nas dopasowuje sobie czas szkolenia, pracy, wyjazdów na akcje do codziennych obowiązków pracy zawodowej, do codziennego życia rodzinnego. Każdy z nas takie życie ma. Nie jest to naszą pracą właśnie, w związku z czym wykorzystujemy swój czas wolny i wtedy, kiedy możemy, szkolimy się, psy i jeździmy na poszukiwania, więc daje nam to pewną wolność i swobodę w decydowaniu o tym, co robimy i kiedy. Natomiast no, minusem jest na pewno to, że jesteśmy stowarzyszeniem wolontariackim i opartym tylko i wyłącznie na finansowaniu własnym i z darowizn i państwa ofiarności z okazji 1,5%.
Czyli żeby zostać członkiem waszego stowarzyszenia, trzeba wykazać się szlachetnością, zaangażowaniem i taką miłością chyba do prospołecznej pomocy.
No na pewno nie można liczyć u nas na zarobek, wielkie zasługi oraz, jak się to nazywa, celebryctwo.
No tak.
Nie, takiej opcji w ratownictwie w ogóle nie ma. Wiadomo, że w służbach jakieś tam dofinansowania państwowe bywają różnej wysokości. To zależy oczywiście od regulacji prawnych. U nas trzeba poświęcić czas, siły, środki finansowe, psychiczne na szkolenie, na pracę. Na wszystko, ale ponieważ to lubimy, to jakoś nam się udaje.
Ale na pewno jakieś formy finansowania Storatu są możliwe.
To znaczy, jeżeli chodzi o finansowanie oficjalne, to tylko 1,5% odpisu od podatku, bo jesteśmy organizacją pożytku publicznego od wielu, wielu lat. Oczywiście darowizny wszelakie i składki członkowskie tutaj w tym momencie. No, próbujemy oczywiście dofinansowywać się z jakichś tam konkursów czy grantów, ale jest to trudne ze względu właśnie na specyfikę naszego działania. My nie mamy, kiedyś rozmawiałam z innymi przedstawicielami organizacji, my nie mamy grupy docelowej stałej. I to jest trudne w określeniu celów i kierunków i tego, kto będzie naszym beneficjentem, bo tak naprawdę w ciągu roku nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile osób będzie potrzebowało naszej pomocy.
No nie da się, nie da się
nie
na
da
pewno.
Się.
A jak dziś wygląda zespół Storad? Ilu macie licencjonowanych przewodników? Ile psów? I jak często szkolicie się wspólnie w terenie?
Członków Storad jest około 60 w tej chwili, członków takich rzeczywistych.
Na
tak
terenie
zwanych.
Całego województwa?
Na terenie nie tylko województwa. Mamy członków i spoza województwa, z Małopolski, ze Świętokrzyskiego, spod Warszawy również. To nie jest tak, że jesteśmy zamknięci tylko tutaj. Członków aktywnie działających przewodników psów jest tak samo jak psów około 20. Część psów jest na emeryturze w tej chwili, część z psów jest bardzo młodych na różnym etapie szkolenia. Około chyba 15 osób ma uprawnienia nawigatorskie, czyli do prowadzenia zespołu w terenie. I tak to wygląda. Natomiast certyfikowanych psów jest około 10. To są psy, które mają uprawnienia do działań akcyjnych, czyli są wyszkolone po egzaminach i w pełni sił.
Wow. Około 10 piesków, które zamieszkują jakie miejsca? Obstawiam, że pewnie u opiekunów.
Wszystkie mieszkają nasze psy. Wszystkie nasze psy to są psy prywatne, nasze właścicielskie, mieszkają w domach, czasem na podwórkach, znaczy w sensie, że dużo czasu spędzają na zewnątrz, ale żaden z naszych psów nie jest psem przy budzie, psem łańcuchowym, nie mieszka całe życie w kojcu, spędzają dużą ilość czasu z właścicielami, z rodzinami, a część na kanapie.
O pieskach jeszcze dziś będziemy oczywiście mówić, no bo psy to jedno, ale praca w terenie wymaga także świetnej orientacji, odporności, znajomości, obsługi pewnego rodzaju sprzętu. Jak wygląda przygotowanie wasze jako ludzi, nawigatorów, ratowników, przewodników? Bo samo przygotowanie psa to jedno, ale no, to też jest ważna kwestia.
Tak, zespół ratowniczy, który idzie w teren, składa się z minimum dwóch osób. To jest przewodnik psa z psem ratowniczym i nawigator. To są dwie osoby, które muszą mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, żeby móc pójść w teren, pracować w realnej, rzeczywistej akcji poszukiwawczej. Przewodnicy nie przechodzą specjalnych kursów, ponieważ w trakcie szkolenia psa, które trwa 1,5 do 2 lat, ta wiedza po prostu wsiąka w uszy, w głowę i w serce. Mamy na treningach zawsze są omówienia, są spotkania, rozmawiamy ze sobą, doświadczeni przewodnicy starsi, przewodnicy z młodszymi i to doświadczenie przychodzi. Natomiast nawigatorzy, ponieważ wymagają specjalistycznej wiedzy, którą też mogą dać im starsi nawigatorzy, mają swoje kursy i również szkolenia. Oni się szkolą właśnie z obsługi kompasu, odczytania mapy, z obsługi urządzenia GPS, specjalnego do prowadzenia w terenie, do pracy w terenie, nie GPS-a w samochodzie, z obsługi programów komputerowych dedykowanych do planowania akcji, poszukiwań i tego typu rzeczy.
A czy pani pamięta moment, w którym to właśnie pani po raz pierwszy została wezwana do prawdziwej akcji ratunkowej? Jak to wyglądało?
No, będzie trochę śmiesznie, ponieważ ja zostałam wezwana do pierwszej akcji tak naprawdę 2 czy 3 godziny po tym, jak się dowiedziałam, że mój pies został dopuszczony pierwszy raz do akcji, czyli została przez komisja szkolenia, podjęła decyzję i tego samego dnia akurat było wezwanie na akcję i o tej akcji powiedział mi mąż, który wypukał mnie z łazienki, ponieważ właśnie brałam kąpiel. Szykowałam się do spania, a tu dzyng, dzyng i trzeba było jechać, ale no, była ekscytacja, była adrenalina, pierwsze poszukiwania były trudne, bo nigdy wcześniej nie brałam w nich z tej strony udziału i to jest bardzo duże obciążenie, bo to co robimy na szkoleniu jest szkoleniem. Jeżeli jedziemy już na akcję, to szukamy prawdziwie zaginionego człowieka, są tu zupełnie inne emocje i poczucie odpowiedzialności, które budujemy przez parę lat szkolenia, okazuje się być bardzo ciężkie do zniesienia.
Mam nadzieję, że ta pierwsza akcja była zakończona pozytywnie.
Ta pierwsza akcja okazała się być akcją taką no, potrzebną, ale akurat osoba nie była w terenie, tylko gdzieś wyjechała, o czym nie wiedziała rodzina i zanim się wszystko potoczyło, a to była starsza osoba, to akcja została wdrożona, więc poszukiwania były. Na szczęście nie potrzeba było jej pomagać w sensie tak dosłownym.
Psy, aby zostać ratownikami, najpierw muszą przejść test kwalifikacyjny.
Tak.
Jakie cechy dyskwalifikują psa już na starcie, a jakie dają mu przewagę?
Może najpierw o tych plusach.
Zacznijmy od plusów.
Szukamy psów, czy chcemy do szkolenia psy, które są otwarte na człowieka, lubią kontakt z człowiekiem, potrafią bawić się z każdym człowiekiem, nie tylko ze swoim właścicielem, lubią aportować, czyli przynosić różne rzeczy, nie boją się dziwnych i nowych sytuacji i umieją posługiwać się węchem.
Spora lista, ale chyba do zrobienia.
Myślę, że w przypadku większości psów tak, bo to nie są bardzo ekstrawaganckie wymagania.
W takim razie teraz musimy zdyskwalifikować te pieski, które się do tego absolutnie nie nadają.
No na pewno nie nadają się psy agresywne i lękowe. Czyli takie psy, które boją się wielu rzeczy i reagują na ten lęk w sposób nieprzewidywalny lub agresywny, czyli takie, które nie chcą grać w jednej drużynie z człowiekiem.
W takim razie, jeżeli mamy psa agresywnego, raczej nie możemy z nim wejść do stowarzyszenia Storad. Ale w tych wszystkich innych przypadkach i jeżeli pies ma choć część tych cech pozytywnych, o których pani mówiła, to możemy zostać członkiem. Jak to zrobić?
Trzeba się zgłosić do Storatu. Na początku zapraszamy zawsze na spotkanie bez psa, żeby człowiek, ten kandydat potencjalny, mógł zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda praca, jak wygląda szkolenie, jak wygląda trening, żeby mógł porozmawiać z innymi przewodnikami, żeby mógł pomacać pracę pozoranta czyli być człowiekiem zaginionym, żeby mógł popatrzeć, jak pracuje pies, jak pracuje przewodnik i czego wymagamy. I czasami to niestety wystarcza już, że nie. Czasami jest to za dużo dla ludzi, no bo takie są realia nasze. Musimy oceniać swoje siły rzetelnie.
Wróćmy jednak do procesu wchodzenia do storatu, jeśli chodzi o stronę psów. Czyli tak, najpierw test kwalifikacyjny, po tym teście rozpoczyna się praca nad, i tutaj obstawiam, posłuszeństwo, sprawność, węch. Co jeszcze?
Nad węchem pracuje się trudno, ale węch można rozwijać, tak, w trakcie szkolenia i w trakcie zbierania doświadczeń przez psa. Uczymy pewnych specyficznych rzeczy też, czyli tak zwanej pracy poszukiwawczej stricte, współpracy z człowiekiem i tego bardzo istotnej rzeczy, czyli sposobu, w jaki pies będzie informował przewodnika o odnalezieniu osoby zaginionej.
Jak to się dzieje?
Jest kilka różnych metod oznaczania. To się tak nazywa fachowo, oznaczanie. U nas w storacie 99% psów oznacza przy pomocy tak zwanego bringsela, czyli w pracy do obroży mają przypięty rzemień, pleciony, fragment linki, dowolnie, tutaj nie ma wymogów, jak to musi wyglądać. Biegają sobie z tym bringselem swobodnie po lesie. W momencie odnalezienia człowieka lub czasami przedmiotu do niego należącego, biorą ten przedmiot do pyska i z tym przedmiotem w pysku wracają do swojego przewodnika. Dla przewodnika jest to informacja, że pies znalazł. Odbiera się ten przedmiot i prosi psa kolejnym poleceniem o to, żeby pokazał miejsce, w którym przedmiot znalazł człowieka bądź zapach człowieka. Co jest taki schemat tak zwanej informacji. Inną metodą jest oznaczania, taką dość popularną i znaną, jest szczekanie po prostu, najprostsze dla psa. Czyli pies w momencie, kiedy odnajdzie człowieka, pozostaje w tym miejscu i szczeka do czasu przybycia przewodnika czy zespołu ratowniczego. No są jeszcze inne, ale to już może szczegółowe informacje, nie musimy aż tak mówić. Natomiast jest to istotny element w szkoleniu psa ratowniczego, który wyróżnia właściwie to szkolenie od innych szkoleń psich. Bo posłuszeństwo czy sprawność to są rzeczy, które robi się w różnych typach szkoleń. Oczywiście różnią się regulaminy zakresem ćwiczeń, wymogami, jakimiś tam detalami, ale sposób informacji i praca swobodna w terenie wyróżnia psy ratownicze od psów innych specjalności.
W szkoleniu korzystacie z międzynarodowych regulaminów oraz standardów Państwowej Straży Pożarnej. I czym różnią się te podejścia? Temat rzeka.
Temat rzeka. Różnią się wieloma elementami. Niewątpliwie regulaminy te międzynarodowej organizacji, czyli regulaminy tak zwane IRO, były dużo wcześniej stworzone i dużo wcześniej u nas w Polsce wprowadzane. Regulacje Państwowej Straży Pożarnej pojawiły się bodajże w 2012 roku, czy gdzieś koło tego. No, różnią się sposobem przeprowadzania te egzaminy, wymogami częściowymi, sposobem oceny psów i zespołu. Regulaminy PSP są standardem dopuszczającym psy do działań w akcjach kierowanych przez Państwową Straż Pożarną. Regulaminy IRO bezpośrednio nie dają żadnych uprawnień. Są to regulaminy, które może zdawać każdy pies, każdy zespół. Można robić to sportowo, amatorsko zupełnie. Natomiast są jakimś wyznacznikiem jakiegoś poziomu wyszkolenia psa po prostu.
Licencja psa ratowniczego jest ważna tylko jeden rok. Dlaczego?
No dlatego, że dotyczy dwojga żywych istot, człowieka i psa. Obie te żywe istoty mogą się w ciągu roku zmienić diametralnie. Może się zmienić sytuacja ich fizyczna, zdrowotna, psychiczna. Mogą być przerwy w treningach z różnych powodów. Życie nas nie głaszcze. Są różne zdarzenia, przypadki losowe. Natomiast zespół, który idzie do pracy, czyli zespół, który ma certyfikację, musi być zespołem gotowym.
Czyli zdarza się, że ta licencja nie jest przedłużana?
Zdarza się niestety, że ta licencja nie jest przedłużana, no właśnie z różnych względów zdrowotnych psa czy człowieka, bądź zaprzestania treningu, przerw w treningu z różnych powodów również. No też nie odnawiają licencji psy, które odchodzą na emeryturę. No siłą rzeczy jakby taka kolej losu.
No dokładnie, o tej emeryturze jeszcze trochę porozmawiamy, bo wydaje się, że to może być interesująca kwestia dla osób zainteresowanych. A czy to prawda, że człowiek czasami musi nadążać za psem, a nie odwrotnie? Bo i takie opinie są.
W terenie to psy są lepsze od nas zdecydowanie, więc generalnie musimy za nimi nadążać i musimy ufać im przede wszystkim w tym, co robią, że wiedzą, co robią, że robią to właściwie, że wykorzystują swoje zmysły i węch i wzrok i słuch do rzeczy, które chcemy, żeby wykorzystywały. Natomiast tempem przemieszczania się i sprawnością sięgają nieba również i my musimy dość często nadążać za nimi. Aczkolwiek uczymy psy pracy takiej, że pies pracuje samodzielnie, a my przemieszczamy się w swój sposób, bo praca musi być bezpieczna również.
Pokrótce omówmy etap od wezwania do końca akcji. Jak to wygląda? Bo wydaje się, że my wiemy, o co chodzi. Ludzie, którzy coś o tym przeczytali, ale z perspektywy osoby, która na co dzień się tym zajmuje, no to może to zupełnie inaczej wyglądać. Czyli jest na początku wezwanie.
Jest wezwanie, czyli telefon z policji do ratownika dyżurnego, czyli tam pod numer alarmowy nasz. Ratownik ten, czy ta osoba, która odbiera telefon, ma za zadanie sprawdzić dostępność naszych członków zespołów, czy ile możemy zespołów jakby wysłać w tym momencie na dane poszukiwania, bo tak jak mówiłam, zależy to od sytuacji zawodowej, życiowej. Potem potwierdzamy dostępność w policji. Najczęściej wiezie nas na akcję policja, bo takie mamy porozumienie tutaj z podkarpacką policją, że udostępniają nam samochód, wiozą nas na miejsce poszukiwań. Tam kierownik poszukiwań z naszej strony, nasz kierownik akcji, przeprowadza jeszcze dodatkowy wywiad, czy u zaginionego z rodziną, bądź najpierw z policją, żeby sprawdzić, jakie są dostępne informacje, jakie tereny zostały już przeszukane, czego policja by od nas chciała czasami, bo czasami mają dla nas konkretne zadania, czasami nie. Na tej podstawie wyznacza tereny do przeszukiwań już w programie komputerowym. Tereny te zostają wgrane do urządzeń GPS, dostają je nawigatorzy i zespoły ruszają w teren. Praca w terenach trwa różnie, bo to zależy od rodzaju terenu, od godziny, od czasu poszukiwań i od potrzeb właśnie na miejscu. Może to być 1,5 godziny, może to być 6-7 godzin pracy. I tak to czasami wygląda, że potem chodzimy. Na zakończenie. Zakończeniem akcji jest co? Zakończeniem akcji jest albo odnalezienie osoby zaginionej, albo wyczerpanie możliwości terenowych czy potrzeb policji na daną chwilę. Bardzo często zakończeniem konkretnych działań jest nadejście dnia, ponieważ my najczęściej pracujemy w nocy. Jest to najwygodniejsze dla ludzi i dla psów, ponieważ warunki są lepsze do poszukiwań i też w terenach znajduje się duża mniejsza ilość osób postronnych, bo pies w terenie oznacza każdą osobę, nie wie, kogo szuka. Jemu jest wszystko jedno, więc każda osoba postronna jakby powoduje wymuszenie informacji przez psa. I najczęściej jest tak, że w ciągu dnia szukają zespoły, które mają możliwości pieszo chodzić. Możemy szukać oczami, wtedy ludzie pracują w dzień dobrze, na tyle dobrze, że siły psie wykorzystywane są najczęściej w nocy i w trudnych terenach, w terenach trudno dostępnych, tam gdzie ciężko wejść człowiekowi i sprawdzić. Czasami akcje kontynuowane są na następny dzień, jeżeli nie ma odnalezienia, jeżeli w ciągu działań operacyjnych czy w ciągu dnia dalej następne siły nie odnalazły osoby zaginionej i czasami do skutku, a czasami bez skutku niestety.
Wracacie do domu i pies chyba może wtedy odpocząć po dobrze wykonanej robocie.
Tak, najczęściej pies może odpocząć, a człowiek bardzo często musi iść do pracy.
No
wtedy.
Tak, to niestety. Niestety wygląda. W ilu akcjach realnie wasze stowarzyszenie w ciągu jednego roku bierze udział? To jest pewnie ciężkie do policzenia, bo
to się może ciężkie do policzenia, zmieniać. Bo to się oczywiście zmienia. Te ilości akcji w ciągu różnych lat były różne. Powiedzmy, że średnio mamy około 30 wezwań w ciągu roku. Natomiast realnie na akcję wyjeżdżamy do 20 razy, ponieważ część z tych wezwań po prostu kończy się zanim wyjedziemy. No wiadomo, wezwanie jest, bo ktoś zaginął. Cały czas poszukiwania się toczą i czasem na szczęście ta osoba się odnajduje zanim wchodzimy w teren.
Psiaki głównie pracują swoim węchem.
Tak.
To jak bardzo liczy się ten czas od zaginięcia do przyjazdu zespołu na miejsce? Właśnie w tym przypadku wydaje się, że to jest kluczowe.
Czas decydujący jest przy pracy psów tropiących i mentrailingowych. W przypadku pracy psów terenowych, poszukiwawczych, takich, które właśnie pracują tak zwanym górnym wiatrem, czas nie ma aż takiego znaczenia dla psa. Oczywiście ma ten czas znaczenie dla osoby zaginionej, bo im szybciej osobę znajdziemy, tym dla niej lepiej. Natomiast możliwości psów tropiących są tym większe, im czas od zaginięcia jest krótszy.
Ale na pewno, jak to w pracy człowieka, no pies można powiedzieć też człowiek. Wychodzi z tego takie śmieszne zdanie. Pojawiają się błędy. Wydaje się, że jest to nieuniknione i na czym najczęściej te błędy polegają.
I tutaj właśnie będę się zastanawiać, czy można to określić, że pies robi błędy. Staramy się dopuszczać do akcji, do działań akcyjnych psy, które błędów nie robią. Oczywiście. Natomiast psie błędy, czy błędy w poszukiwaniach mogą się zdarzyć w przypadku niesprzyjających warunków najczęściej. lub niespecyficznej sytuacji, której pies nie zna, bo jednak psy nasze chcą odnaleźć, one chcą odnaleźć najczęściej dlatego, że dostają za to nagrodę, zabawę i fajny czas z przewodnikiem. Natomiast to jest trudne do zrozumienia przez osoby postronne. Pies, który zwęszy człowieka, tego człowieka znajdzie. Mhm. Natomiast nie zawsze tego człowieka zwęszy, ponieważ to nie zależy już od nas, ani od psa. To zależy bardzo często od warunków, od tego, jak wieje wiatr, od tego, w którym miejscu jest człowiek zaginiony, w którym miejscu jest pies. Jakie warunki są po drodze? Czy ten pies ma możliwość dotarcia tam? Czy ten zapach dotrze do psa? Także to trudno określić, że pies robi błędy. Pies się stara, naprawdę.
Pies się stara.
Też.
I ludzie też się starają.
Tak.
Ale są czasem dni, kiedy jesteśmy mniej dyspozycyjni.
No pewnie psy też tak mają i dlatego uczulamy naszych przewodników, że najważniejsze to jest dobrze ocenić siły swoje i psa i że nigdy, ale to nigdy wstydem nie jest powiedzieć dzisiaj nie mogę albo dzisiaj mój pies jest nie w pełni sił i nie biorę odpowiedzialności za jego pracę, w związku z tym dzisiaj nie pójdę.
Czyli takie
albo
sytuacje
przerwę.
Też się mogą zdarzać.
Oczywiście, że tak. Albo przerwę działania, przerwę poszukiwania, bo widzę, że mój pies nie jest w stanie pracować w 100%.
Muszę o to zapytać. Najtrudniejsze, najbardziej emocjonujące, zapadające w pamięć akcje ratownicze z waszym udziałem.
Najtrudniejsze akcje to chyba są akcje poszukiwawcze, gdy zaginie dziecko. Są to akcje trudne, są to akcje duże najczęściej. Zaangażowanych jest dużo ludzi, dużo sił, dużo służb. I tak jak mówiłam, niestety utrudnia to trochę pracę psom, bo tych ludzi w terenie jest mnóstwo. Pamiętam takie poszukiwania tutaj w okolicach, tu nas nawigatorzy mnie zaraz zjedzą, albo Brzozowa, albo Krosna, kiedy było poszukiwane 10-letnie dziecko, w Izdebkach chyba, parę ładnych lat temu. W tej akcji byli wszyscy. Była straż pożarna, był WOT, był GOPR, były OSP, był storad, było mnóstwo ludzi. Lał deszcz, było ciemno, bo to było w nocy oczywiście. Wszędzie byli ludzie, którzy szukali tego dziecka i tak naprawdę psom było trudno swobodnie pracować, bo wszędzie ktoś był. One wszędzie czuły zapach człowieka, a to jest bardzo trudna praca, jeżeli pies, mając szukać zapachu człowieka, czuje go wszędzie. Także to było trudne ze strony psa, ale też to są akcje obciążające nas, bo wiadomo, no dziecko to dziecko, leje, jest zimno, no wszyscy chcą znaleźć jak najszybciej, więc nikt nie wybrzydza, że idźcie stąd, bo my chcemy psa puścić, czy coś takiego. Nie. Pracujemy razem, staramy się wspierać wtedy psy, że jest okej, że pracujemy i tak dalej, ale no musimy współdziałać wtedy razem, bo życie człowieka jest zagrożone.
A te najbardziej zapadające w pamięć?
No pewnie to z odnalezieniem. Dla mnie jedną z takich trudnych akcji, ale właśnie fajnych, ponieważ zakończyła się odnalezieniem, to była akcja, kiedy mój pies odnalazł zaginioną panią. Było to po 40 godzinach od zaginięcia, czyli to była druga doba. Wcześniej szukała straż pożarna i oczywiście ochotnicy, rodzina, zawsze jest multum ludzi. Pamiętam, jak przed wyjściem już z bazy, przed wyjściem na poszukiwania, ktoś z rodziny, ja nie wiem, bo przecież nie znam tych ludzi, jedna osoba drugiej osobie z rodziny mówiła: nie martw się, popatrz, ten pies znajdzie nam mamę. Ja poczułam taki ciężar wtedy, bo to nie ma gwarancji. Znaczy jest gwarancja, jeżeli osoba zaginiona jest w terenie. Jeżeli w danym terenie nie ma osoby, to ten pies nie może jej znaleźć. No nie ma takiej możliwości. Więc tutaj też jest rola nawigatora, żeby szczęścia nawigatora, żeby wyznaczyć ten teren, gdzie osoba zaginiona może być. I później pies oczywiście pracuje. Udało się tym razem. Ten mój pies znalazł tą panią. Ale na początku akcji usłyszeć coś takiego, że ten pies na pewno znajdzie, jest trudne.
Teraz wpadło mi do głowy bardzo ważne pytanie moim zdaniem. Niestety zaginięcie bliskiej osoby może spotkać każdego z nas.
Niestety.
Co zrobić, żeby ułatwić pracę wam, poszukiwaczom? Czy jest coś, co możemy zrobić? Nie wiem, jakaś część garderoby?
Tak. Myślę, że jeżeli byśmy mieli przypadek zaginięcia w rodzinie, to pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to jest wziąć czysty worek, nawet śniadaniowy, mały, a jeszcze lepiej woreczek strunowy albo wygotowany słoik i włożyć do niego jakąś rzecz osobistą osoby zaginionej, najlepiej przez rękawiczkę lub przez inny worek, czyli nie dotykając jej bezpośrednio, nie przekładając z miejsca na miejsce, tylko po prostu ją zapakować. To może być Mogą być okulary tej osoby, może być poszewka z poduszki, którą używa tylko ta osoba, jakiś fragment garderoby, której używa tylko ta osoba, ale najlepiej, żeby to była garderoba nie leżąca na przykład w koszu do prania, gdzie już miesza się z innymi zapachami. Także taki, nie wiem, pantofel, coś takiego, co może być nasycone tylko zapachem osoby zaginionej, zabezpieczyć ten przedmiot na ewentualność poszukiwania pracy. Tutaj akurat dla psów, ja mówię o psach tropiących i tych mentrailingowych, ponieważ nasze psy nie dostają do nawęszenia, ale tak, taką rzecz można zrobić.
Także drodzy Państwo, zapamiętujemy te wskazówki. Oczywiście nikomu nie życzę, żeby to się w ogóle nam w życiu przydało, ale nie wiemy, co nas spotyka. A kiedy pies ratownik, tak zmierzamy już do końca, przechodzi na emeryturę, czy zostaje z przewodnikiem już wtedy w domu na zawsze? No rozumiem, że to są prywatne pieski, tak.
Mieszkają,
musi tak być.
Mieszkają z nami do końca, cieszą się szkoleniem, ile będą mogły. To znaczy one dalej lubią jeździć na szkolenie, lubią ćwiczyć, lubią wykonywać swoje zadania i to naprawdę bardzo, bardzo długo, dopóki im zdrowie pozwala. Pracują do wtedy, no nie ma jakby określonego punktu, o tym decyduje przewodnik. Najczęściej psy są wycofywane, powiedzmy, z działań realnych ze względu na stan zdrowia. I to nie węch właśnie. Najczęściej gubi nam się słuch albo nogi. Czyli możliwości ruchowe, sprawność fizyczna psuje się najszybciej i z tego powodu najczęściej psy są wycofywane. Natomiast mimo tego dalej bardzo lubią przyjeżdżać na treningi i ćwiczyć.
Jak wabi się pani piesek?
Mój starszy emeryt, w tej chwili już bardzo emeryt, najstarszy pies w staracie, wabi się szot. A w tej chwili jestem też przewodnikiem młodego psa, który mam nadzieję będzie się nadawał i to jest Rawka.
Rawka. Czy Szot może być takim profesorem dla Rawki?
Oj, na pewno był. Jest cały czas powoli. On nie tylko dla Rawki, on ma zasługi w kontaktach z wieloma psami, adeptami szkoleniowymi u nas w staracie. Wiele szczeniaków z nim spacerowało jako młode psy, ucząc się tego, że szanuje się starsze psy, niezależnie od rozmiaru i niezależnie od tego, że właśnie mój pies jest średniej wielkości i kłapciaty, nie jest żadnym owczarkiem, a mimo tego należy go szanować.
Dlaczego warto do was dołączyć? I dlaczego warto was wspierać?
Do nas dołączyć warto na pewno wtedy, jeżeli lubimy pracę z psami, jeżeli lubimy być no właśnie wolontariuszami, jeżeli lubimy łazić po lesie i w różnych warunkach terenowych, czyli jeżeli lubimy być na zewnątrz. To warto i dlatego, że te wszystkie warunki spełnimy. Na pewno będzie dużo na zewnątrz, na pewno będzie dużo z psami, na pewno będzie dużo fajnej roboty, aczkolwiek robota jest wymagająca i należy być wytrwałym. A dlaczego warto nas wspierać? Bo staramy się naprawdę bezinteresownie robić rzeczy, które kochamy i które mogą pomóc innym ludziom właśnie w takich niespodziewanych, a bardzo trudnych chwilach życiowych.
No to już tak naprawdę na koniec, bo w ubiegłym tygodniu mieliśmy Dzień Psa. Czego życzyć pieskom, które należą do Storatu?
Naszym pieskom należy życzyć zdrowia i dobrych wiatrów.
I tego właśnie życzymy. Barbara Maciejewska, prezes Stowarzyszenia Storat. Bardzo dziękuję za rozmowę oraz za waszą pracę.
Dziękuję również.